Gość Radia 5.
Pan Krzysztof Stolecki, instruktor modelarstwa z Ełku, kierownik zawodów, którym na imię Mistrzostwa Pływających Modeli Redukcyjnych. Dodam jeszcze, że 20. Warmińsko-Mazurskie, tak brzmi pełna nazwa eventu, o którym będziemy za chwilę rozmawiać szczegółowo, ale nie tylko o samym evencie, również słów kilka o modelarstwie. W czasach, kiedy byłem piękny i młody, to chyba każdy chłopak, albo prawie każdy, sklejał plastikowe modele samolotów, czy też statków, wiadomo, późne lata 80. polowało się na to i tak dalej. Modelarstwo nadal interesuje ludzi, nie tylko młodych, tych starszych nastolatków, panie Krzysztofie, chyba też, prawda?
Zdecydowanie tak.
Pozostało nam to jeszcze we krwi. 20. Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwo Pływających Modeli Redukcyjnych, ale de facto pierwsza edycja tych zawodów odbyła się w roku 2001, czyli minęło 23 lata już od tego momentu. Skąd ta rozbieżność w tej liczbie zawodów do tej pory rozegranych?
No, mieliśmy w 2000 roku pandemię koronawirusa. To spowodowało, że kolejny rok również nam wypadł. Kolejny rok to z kolei perturbacja po koronawirusie i dopiero teraz udało się całą tą brać modelarską zebrać do kupy i postanowili z powrotem jeździć na zawody.
No ale chyba było duże, mówiąc kolokwialnie, ciśnienie na to, żeby się spotkać i porywalizować, bo też chyba taka swoiście rekordowa liczba uczestników zgłosiła się do udziału w tych zawodach.
Tak, wyjątkowo dużo, bo będziemy mieli ponad 40 zawodników, którzy przywiozą ze sobą ponad 80 modeli redukcyjnych, także będzie na co popatrzeć i będzie z kim rywalizować.
Dlatego te zawody rozłożone są na 3 dni, czy zawsze się to tak odbywa?
Tak, te 3 dni są niestety konieczne, dlatego że ilość modeli, która będzie brała udział w naszych zawodach, niestety musi być rozłożona na 3 dni, bo nie da się tego w krótszym okresie czasu rozegrać.
Panie Krzysztofie, to może zacznijmy od początku. Cóż to takiego jest model redukcyjny?
Model redukcyjny, jak sama nazwa wskazuje, jest to zredukowana prawdziwa jednostka pływająca do rozmiarów modelu. Czyli to jest taka kopia prawdziwego okrętu bądź też statku, którą modelarz musi zrobić w miarę dokładnie.
Tak, ze wszystkimi szczegółami, tymi najdrobniejszymi, tak?
Tak, dokładnie. Im bardziej model jest szczegółowo zrobiony, tym wyższą punktację dostaje od sędziego za wykonanie.
Takie modele buduje się na podstawie planów, które można gdzieś tam kupić, z gotowymi częściami oczywiście, ale ci tacy najbardziej doświadczeni modelarze, no nierzadko zanim zaczną budować ten model, to spędzają naprawdę godziny, tygodnie, miesiące gdzieś tam w archiwach, wertując plany, czy też starając się je uzyskać i robią to niejako od podstaw, tylko na podstawie rysunków.
Tak, dokładnie. Większość modelarzy, która stanowi kadrę Polski, bardzo często posługuje się planami stoczniowymi. Uzyskują te plany właśnie z archiwów, od pracowników stoczniowych. Sami też jeżdżą po portach, robią zdjęcia jednostek, które potem miniaturyzują. I te wszystkie zdjęcia plus plany muszą przekazać sędziemu jako dokumentację techniczną, na bazie której potem sędzia ocenia dokładność wykonania modelu. Więc im więcej planów, im więcej zdjęć, tym wyższa ocena za wykonanie modelu.
Ile mniej więcej czasu, ja wiem, że to bardzo trudno określić, zajmuje budowa takiego modelu. Ja wiem, że to w zależności od tego, ile jest detali, ile jest szczegółów, jaka to jest jednostka, bo wiadomo, jakiś tam drobny kuter w zestawieniu na przykład z potężnym okrętem liniowym, to zupełnie inna sprawa, ale tak mniej więcej ile to czasu pochłania?
Średnio zajmuje to około 2 lat, z tym, że te 2 lata to jest czas poświęcony de facto na samą budowę, natomiast dużo więcej czasu modelarze poświęcają na zdobycie dokumentacji i zdjęć danej jednostki, dlatego że no to im bogatsza jest ta dokumentacja, tym wierniej można odtworzyć model. Trudno jest taką dokumentację zdobyć w ciągu jednego dnia, więc to się w czasie rozwija tak do jakichś 5 lat.
No nierzadko to się ściąga i z zagranicy nawet gdzieś.
Dokładnie tak, i z zagranicy. No teraz jest to o tyle łatwiej, że mamy dostęp do internetu, w związku z tym przepływ informacji jest zdecydowanie ułatwiony. Natomiast generalnie odbywało się to najczęściej na zasadzie takich, że ludzie, którzy chcieli zrobić jakiś model, jechali na wybrzeże, wybierali sobie jakąś jednostkę, fotografowali, o ile można było fotografować, o ile dostali takie pozwolenie, zdobywali dokumentację stoczniową i na bazie tego budowali swoje modele.
A kiedy już się ten model zbuduje i się jedzie akurat na zawody, to na czym polega ta rywalizacja? Co jest oceniane podczas takich zawodów? Jak w ogóle wyglądają takie zawody? Od tej strony technicznej, od tego stolika sędziowskiego, tak, chociażby, czy od strony zawodnika?
Zawsze odbywają się na takich dwóch etapach. Pierwszy to jest etap oceny modelu, czyli ocena techniczna, to o czym mówiłem, czyli sędzia porównuje dokumentację z modelem, szukając pewnych nieścisłości. A potem jest część praktyczna. Ta część praktyczna polega na tym, że każdy modelarz swoim modelem musi opłynąć trasę, która jest ustawiona na jeziorze w postaci takiego trójkąta wyznaczonego przez bojki. No i ta trasa musi być opłynięta przez zawodnika w sposób bezkolizyjny, czyli swoim modelem musi płynąć tak, żeby nie dotknąć żadnej bojki. A potem po opłynięciu tej trasy musi zadokować swoim modelem przy brzegu, ustawić go w 3 sekundy nieruchomo i dopiero wtedy jest to koniec biegu. No oczywiście za bezbłędne pokonanie trasy i zadokowanie zawodnik dostaje 100 punktów. Każde dotknięcie trasy to są punkty, które sędziowie odliczają od tej 100-punktowej formuły.
Czy te zawody odbywają się w jakichś tam poszczególnych klasach na przykład? Czy to jest jakoś klasyfikowane, czy wszystkie modele są w jednej grupie?
Nie, to wszystko jest podzielone na klasy. Są klasy modeli, które zostały zrobione od podstaw, czyli tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zawodnik robi wszystko od początku, czyli od zbierania planów aż po wyrób finalny. Jest też klasa modeli, które można kupić w sklepie. One również są modelami redukcyjnymi, ale wyprodukowanymi przez producenta. I jest też klasa modeli, które na przykład nie są oceniane pod względem dokładności wykonania. I to jest klasa, która jest najliczniej obsadzana, zwłaszcza przez młodych modelarzy, którzy chcą dopiero zacząć swoją przygodę z modelarstwem. I wtedy taki model wystarczy kupić, skleić go i pływać. I wtedy do oceny technicznej nie ma za wykonanie, natomiast jest ocena za pływanie, tylko i wyłącznie.
A kategorie wiekowe też odgrywają jakieś rolę? Są?
Tak, są kategorie wiekowe. Mamy kategorie młodzików, juniorów oraz seniorów. Młodzicy są do lat 12, juniorzy do lat 18 i powyżej lat 18 to już są seniorzy.
No mniej więcej wiemy już, z czym to się je. Teraz technikalia dotyczące zawodów, czyli kiedy, gdzie, od której, kiedy można pojawić się na plaży, poobserwować, cyknąć sobie parę fajnych fotek.
Zaczynamy w piątek od godziny 16 do godziny 19. To będą modele właśnie te, które nie wymagają oceny, więc przez 3 godziny będą pływały modele. Potem od soboty od godziny 9.30 aż do 20.00, czyli de facto sobota to będzie takim najbardziej gorącym dniem całych zawodów i tam będą już pływały wszystkie modele, łącznie z modelami żaglowymi. W niedzielę zaczynamy również od rana i do godziny 13.00 postaramy się wykonać dodatkowe biegi i o godzinie 14.00 w ECK-u już jest rozdanie nagród.
Wspomniał pan tu o modelach żaglowych, no to muszę zapytać, a gdy nie będzie wiatru, bo właśnie jak pływa taki model żaglowy? Czy jednak na tym silniku, czy też, bo przyznam też jako żeglarz, ciężko chyba sterować modelem, refując żagle, chociażby, czy w jakikolwiek inny sposób działać na to.
No, zgadza się. Właściwie te modele to są modele, które wzajemnie się wykluczają, dlatego że modele z napędem wymagają w zasadzie stojącej wody i zero wiatru. Wtedy najbardziej precyzyjnie można wykonać płynięcie. Natomiast modele żaglowe niestety wymagają wiatru i zafalowania powierzchni. Bardzo często zawodnicy mają zarówno modele silnikowe, produkcyjne, jak i modele żaglowe. I w każdej z tych kategorii startują.
Ale jak się steruje takim żaglem?
Tak jak prawdziwą żaglówką.
Ale to za pomocą jakichś sznureczków, nie wiem.
Model jest zdalnie sterowany i wszystkie wanty i stery podłączone są do elementów zdalnego sterowania, które są w modelu. natomiast zawodnik siedzi, stoi na brzegu, ma nadajnik, poprzez fale radiowe wysyła komendy, który żagiel wybrać, w którą stronę ster wychylić.
No to tym bardziej ciekawa sprawa i to po prostu trzeba zobaczyć w akcji. Ja to się byłem na tych pierwszych zawodach, dlatego no, z dziką rozkoszą zobaczę, jak to się wszystko zmieniło przez te 23 lata. To kawałek historii modelarstwa, panie Krzysztofie, tak przez te 20 parę lat. Jak to modelarstwo nasze się zmieniało? Tak jak pan obserwuje po zawodach.
Przede wszystkim wzrósł poziom, jeżeli chodzi o technikę i dokładność wykonania modeli. To jest związane z tym, że coraz więcej mamy do czynienia z obrabiarkami CNC, z drukarkami, które w wielu wypadkach wyręczają modelarzy przy wykonywaniu
pewnych skomplikowanych.
Tak, to jest dozwolone. Tak. Dlatego, że nie ma obostrzeń w regulaminie, które mówiłyby, że zawodnik nie może korzystać ze zdobyczy techniki.
Dobrze, ale to przy odpowiednim nastawieniu można sobie wydrukować w drukarce 3D cały model.
Teoretycznie tak. I to nie jest zabronione.
A się zdarza?
Nie.
czyli jednak modelarze nie idą na łatwiznę, bo chyba cały urok modelarstwa polega na tym, żeby nie iść na łatwiznę.
No, dokładnie tak. No, każdy modelarz odczuwa satysfakcję, jeżeli może coś wykonać własnoręcznie. Natomiast druki 3D pomagają nam w wykonywaniu drobnych elementów, które zajmują bardzo dużo czasu. No i w zasadzie drukowane są tylko niektóre elementy, natomiast generalnie model jest wykonywany od podstaw przez zawodnika. Nikt nie bawi się w drukowanie, zwłaszcza, że wydrukowanie takiego modelu wiąże się z tym, że trzeba najpierw koordynaty wprowadzić do komputera. A w tym czasie zawodnik woli ten model wykonać ręcznie.
Tak, samodzielnie. A jak jest z popularnością modelarstwa? Bo tak jak już wspomniałem o tych czasach młodości, no wtedy, kiedy nie było komputerów, no, tak jak mówię, lata 80., lata 90., nie było komputerów, nie było wszelkiej maści innych rozrywek i wiem, że wielu młodych, no przede wszystkim chłopaków, takich jak ja, zajmowało się właśnie modelarstwem, bo modelarstwo to jest taka szkoła życia, tak to nawet nazwę, która łączy w sobie no, mnóstwo różnych dyscyplin, bo to jest i trochę jubilerki, operowanie tymi drobniutkimi narzędziami, końcówkami i tak dalej, elektronika, malarstwo, rzeźbiarstwo, no też przede wszystkim, bo nakładamy kamuflaż, malujemy te modele. Praktycznie no, trzeba być dobrym w każdej dziedzinie. Młodzi ludzie nadal się do tego garną?
No z tym jest różnie. Ja obserwując to, co się w tej chwili dzieje w świecie modelarskim, dochodzę do wniosku, że modelarstwo jednak przeżywa pewien renesans. Jednak. Uh-huh. Bo po tym boomie modelarskim, który był w latach 80. i 90. weszły komputery, weszły smartfony, media społecznościowe, więc dzieciaki przestały się garnąć do pracy fizycznej, takiej ręcznej, a bardziej poszły na łatwiznę, korzystając na przykład z elementów kupowanych przez internet. Natomiast w tej chwili zaczyna to wszystko wracać. Być może dlatego, że w tej chwili ojcowie, którzy kiedyś zajmowali się modelarstwem, doszli do wniosku, że aby oderwać dzieci od komputera, trzeba znaleźć im jakieś zajęcie, więc na swoim przykładzie przyprowadzają te swoje pociechy do modelarni i próbują ich zainteresować właśnie pracą ręczną. To się czasami udaje, a miałem też takie przypadki, że ojciec, który przeprowadzał syna, sam zostawał razem z nim w modelarni i zaczynał budować modele tak, jak to było kiedyś, jak sam.
Wspominając tak stare, dobre czasy.
Tak, dokładnie.
Panie Krzysztofie, to jeszcze chciałbym zapytać tak właściwie prawie na zakończenie, prawie na podsumowanie, czy jakieś perełki tam się pojawią, bo wiem, że będą chyba zawodnicy z Mistrzostw Świata ze swoimi makietami.
Tak, dokładnie. Na nasze zawody przyjadą ludzie, którzy są w tej chwili w kadrze narodowej Polski, którzy uczestniczyli na ostatnich Mistrzostwach Świata i przywiozą ze sobą modele te, którymi jeździli na Mistrzostwach Świata, więc to będą modele naprawdę z najwyższej półki.
Ale czy dla pana jakaś niespodzianka będzie, jeżeli napłynęło jakieś zgłoszenie od chociażby Tirpitz, którego pan jeszcze nie widział,
Znaczy, nie, no nie zupełnie. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony z faktu, że przyjadą ludzie z całej Polski. Przyjadą na przykład zawodnicy z Jastrzębia Zdroju, to jest prawie 600 kilometrów od Ełku, z Opola, z Żywca. Oni postanowili przyjechać te kilkaset kilometrów do Ełku, żeby startować razem z nami. Więc no, jest to jakaś nobilitacja dla naszych zawodów i bardzo się cieszę, że ci ludzie w ogóle chcą do nas
przyjechać.
A
właśnie, czy oni zdradzają, z czym przyjeżdżają? Bo ja tak zapytałem, ale nie będąc jednocześnie pewnym, czy to akurat tak można, czy to jest niespodzianka dla nas?
Nie, to nie jest niespodzianka. Oni zgłaszając się na zawody muszą określić, z jakimi modelami przyjadą do nas. Także ja te modele znam. To fajnie by było, gdyby przyszli mieszkańcy.
No, obieg informacji w świecie modelarzy też istnieje, chociażby w mediach społecznościowych.
No dokładnie. To naprawdę będą dobrze zrobione modele. Niektóre będą to będą modele zrobione od podstaw. Tak jak powiedziałem, ludzie jeździli specjalnie na wybrzeże po to, żeby robić zdjęcia i na podstawie tych zdjęć zrobili swoje makiety. Także są to modele naprawdę bardzo dokładnie wykonane, które, mówię, uczestniczyły na Mistrzostwach Świata i otrzymywały bardzo wysokie oceny. Więc warto te modele obejrzeć.
To trzeba, proszę Państwa, zobaczyć. I to już od jutra na starej plaży miejskiej w Ełku. Od godziny 9 właściwie, tak?
Tak, w sobotę od 9.
W sobotę od godziny 9. W piątek to raczej taki dzień organizacyjny. Z tego, co tu widzę, gdzieś tam po godzinie 16 coś tam ma się pojawić na wodzie, ale przede wszystkim sobota i niedziela. Wtedy Was zapraszamy. Najlepiej z całymi rodzinami. Jeżeli młodzi połkną bakcyla, to bardzo dobrze, bo to chyba o to chodzi. A ja ze swojego doświadczenia mogę Wam, moi drodzy młodzi słuchacze i do rodziców też taka uwaga, że modelarstwo naprawdę może zaprocentować potem w przyszłości. Ja dzięki temu, że kiedyś tego bakcyla złapałem, na przykład teraz sam potrafię zbudować łódź, taką, którą potem pływam, to się naprawdę, naprawdę przydaje. No i ta dokładność, którą w sobie ten młody człowiek wyrabia podczas budowy takiego modelu i poszukiwania w archiwach, chęć dowiedzenia się, co się tak naprawdę robi. Naprawdę jest to sport? Nie.
Sport też.
Ogólnorozwojowy. Chciałem właśnie się upewnić, czy to właściwe słówko. Dziękuję Panie Krzysztofie za to spotkanie. Zapraszamy. 20. Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa Pływających Modeli Redukcyjnych. Od piątku do niedzieli na starej plaży miejskiej w Ełku. Bardzo Was zapraszamy do odwiedzenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Gość Radia 5.